Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Ja nazywam się Paweł Majtkowski i jestem polskim analitykiem eToro. W naszym podcaście przedstawimy trzy najgorętsze wydarzenia z rynku finansowego, które dzieją się w tym tygodniu, a które mają wpływ na Twoje pieniądze. Słuchaj naszego podcastu, by trzymać rękę na finansowym pulsie, gdziekolwiek jesteś. W drodze do pracy, na siłowni czy podczas nudnego spotkania. Pamiętaj, że ten podcast jest przeznaczony do celów edukacyjnych i informacyjnych. Więcej na ten temat pod koniec dzisiejszego odcinka. A teraz startujemy! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bo to jest pierwszy odcinek podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Tak jak w czołówce, ja nazywam się Paweł Majtkowski, ale dzisiaj witam Państwa naprawdę serdecznie, bo rozpoczynamy tą naszą przygodę podcastową. Rynkowy Zawrót Głowy to polska edycja podcastu Market Bites, naszego globalnego podcastu przygotowywanego przez eToro. W każdym tygodniu, bo będziemy wracać co tydzień, będę Państwu opowiadał o trzech ważnych, czy też nawet najważniejszych wydarzeniach, które dzieją się na rynku finansowym. Mam nadzieję, że będzie to Państwu pomagać w inwestowaniu, że będzie to dla Państwa źródło różnego rodzaju inspiracji. No i że pomoże to Państwu w takich bieżących inwestycyjnych decyzjach. Oczywiście proszę o lajki, proszę o subskrypcję, no i proszę o słuchanie nas. Ten pierwszy podcast nagrywam przed Wielkanocą, także też można powiedzieć, moment jest specjalny. To takie krótkie wprowadzenie, no i zaczynamy, czyli trzy wydarzenia najważniejsze, o których będę mówił w tym tygodniu. Pierwsze to będą stopy procentowe, drugie to będzie kakao i cena kakao, a trzecie wydarzenie to branża lotnicza, Boeing versus Airbus. No i jak ta niezbyt dobra sytuacja Boeinga wpływa na sytuację producentów samolotów. Zaczynamy jednak od stóp procentowych. Zeszły tydzień przyniósł nam naprawdę ważne wydarzenie, bo pierwszy z dużych takich światowych banków centralnych dokonał obniżki stóp procentowych. Na marginesie powiem, że jednocześnie bank w Japonii podniósł stopy procentowe, ale to może temat na inny podcast. Chociaż no, trzeba powiedzieć, że pewnie jest to jedyna podwyżka, której Bank Japonii dokonał i dokona prawdopodobnie przez bardzo długi czas, ale mamy ten punkt zwrotny. My oczywiście w Polsce mieliśmy już obniżki stóp procentowych w zeszłym roku, ale w tym roku jeszcze żadnych obniżek nie było, ale Bank Szwajcarii zdecydowanie jest większy od polskiego NBP. No i ta zmiana i ta decyzja Banku Szwajcarii, ona właściwie poprzedza te decyzje o stopach procentowych, na które inwestorzy z całego świata czekają najbardziej, czyli decyzje Fed w Stanach Zjednoczonych i Europejskiego Banku Centralnego. Jeżeli spojrzelibyśmy sobie na wszystkie decyzje dotyczące stóp procentowych, które zdarzyły się już w tym roku, to ze wszystkich banków centralnych 31 razy dokonywano obniżenia stóp, a 11 razy podnoszono stopy. Czyli ten stosunek jest, widać tą zmianę, którą mamy w tym roku, czyli jesteśmy zdecydowani w trendzie obniżania stóp procentowych. To się wszystko zaczęło. Zaczęło się w Polsce, potem zaczęło się w Ameryce Południowej. Teraz ostatnio także nasi południowi sąsiedzi, 3 razy pod rząd już Czesi obniżali stopy procentowe od grudnia, w grudniu, w lutym i w marcu. Także sporo tych obniżek, ale rzeczywiście ta szwajcarska najważniejsza, a to z tego powodu, że jak powiedziałem, jest to duży bank centralny, to też jedna oczywiście z ważnych europejskich gospodarek. Dla nas, dla Polaków to ma także duże znaczenie oczywiście, bo cały czas jeszcze wielu Polaków spłaca kredyty hipoteczne właśnie we franku szwajcarskim. Jest już ich teraz około 250 tysięcy tych aktywnych kredytów z około 800 tysięcy, które zostało udzielonych. Polacy też bardzo szybko spłacają te kredyty, w związku z tym zdecydowanie jest już ich tych, w liczbie jest ich mniej, ale też jeżeli chodzi o wartość, to o ile 5 lat temu to było 40% całego portfela kredytów hipotecznych w Polsce, no to już teraz jest to tylko około 5% całego hipotecznego zadłużenia. Tak, więc ta stopa procentowa spadła z poziomu 1,75 do 1,5, o 25 punktów bazowych. Od razu dla tych, którzy są kredytobiorcami jeszcze we franku, taka informacja, że to oznacza, ta obniżka oznacza, że w ciągu kilku miesięcy te raty kredytów we franku powinny się obniżyć o około 20-30 zł na każde 100 tysięcy, na każde 100 tysięcy złotych. Ale tak jak powiedziałem, czekamy na obniżki stóp procentowych przede wszystkim jako inwestorzy w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. No i mieliśmy w zeszłym tygodniu także spotkanie Fedu. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Rynek obecnie wycenia, że w tym roku powinno dojść do 3 obniżek stóp procentowych. Najprawdopodobniej rozpoczną się one w czerwcu. W podobnym czasie prawdopodobnie dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych w strefie euro. Tutaj Europejski Bank Centralny będzie czekał na takie bardziej pogłębione dane z rynku pracy. Zresztą no, w tym tygodniu, teraz świątecznym, mamy amerykańską inflację PCE, ważną właśnie dla Fedu, właśnie w kontekście wysokości, inflacji, bo to jest to ta inflacja, która jest preferowana przez Fed, jeśli chodzi o analizę wysokości inflacji właśnie w kontekście stóp procentowych. Tak jak powiedziałem, mieliśmy to posiedzenie Fed bez zmiany stóp procentowych, jednak rynek już bardzo mocno przewiduje te obniżki stóp. Zresztą ten poprzedni tydzień to był jeden z najlepszych tygodni, jeśli chodzi o indeks S&P 500 w tym roku, ale też w historii. Wzrost S&P 500 o 2%. No i mieliśmy 20 kolejny szczyt poziomu indeksu S&P 500. To, co napędza dzisiaj rynek, no to właśnie ta perspektywa obniżki stóp procentowych, ale także bardzo mocne, silne wyniki spółek za czwarty kwartał, szczególnie spółek technologicznych. Czyli mieliśmy za sobą rzeczywiście taki bardzo szeroki, gołębi tydzień na rynku finansowym. Ten tydzień w piątek, tak jak powiedziałem, PCE, ale także Jay Powell będzie przemawiał. No i zobaczymy, czy będą te wypowiedzi potwierdzały tą prognozę dotyczącą trzech obniżek stóp procentowych w tym roku. Drugi najważniejsze wydarzenie tego tygodnia, no to zdecydowanie to, co dzieje się na rynku kakao. Kakao, cena za tonę tego surowca przekroczyła 10 tysięcy dolarów. Proszę zdać sobie sprawę, że jeszcze jesienią 2022 roku, zanim cena kakao zaczęła rosnąć do tego obecnego poziomu, za tonę płacono 2200 dolarów. Czyli prawie 5 razy mniej niż obecnie. W ciągu ostatniego roku, od początku roku ceny kakao wzrosły o 138%, a w ciągu 12 miesięcy ten wzrost wyniósł 234%. Można też powiedzieć, na to też warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie cena kakao rośnie bardziej niż cena bitcoina, a przecież bitcoin także radzi sobie bardzo dobrze. Z czego to wynika? Dwa najważniejsze elementy. Przede wszystkim mamy problemy związane z klimatem na świecie. W Afryce Zachodniej mamy do czynienia z suszą. El Nino, czyli to zjawisko pogodowe, powoduje, że mamy do czynienia z suszą na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej i Gany, czyli tych największych producentów kakao. Te zmiany pogodowe związane z El Nino, one się nasilają od stycznia do marca, powodują też zmiany w takim układzie opadów, a to natomiast powoduje, że zmniejsza się ten areał, gdzie kakao może być uprawiane, no i zmniejszają się też plony plony z już istniejących plantacji. Te zmiany w sposobie występowania opadów na tym terenie, one też wpływają na występowanie szkodników i chorób. To wszystko powoduje, że plony kakao są w ostatnich latach gorsze. No i spodziewamy się, że one będą jeszcze, że one będą złe w kolejnych latach. Dlatego, że ta susza powoduje też, że te uprawy kakao muszą być przeniesione, muszą zmieniać lokalizację, przenosi się te uprawy na wyższe wysokości, no ale tam odtwarzając te uprawy, no trzeba jednak poczekać, taka roślina kakaowiec, ona zaczyna owocować dopiero gdzieś po 3-4 latach od zasadzenia, no i dopiero po jeszcze większej liczbie lat, po około 10 latach, osiąga takie swoje maksymalne plony. Zatem to jest ten element związany ze zmianami klimatycznymi, no ale to nie wszystko, dlatego że w pewnym momencie na ten rynek kakao weszli też inwestorzy finansowi, którzy zwietrzyli tą możliwość zarobienia na kakao. No i napływ tych inwestorów finansowych spowodował taki dodatkowy wzrost cen. To jest też tak, że wielu producentów zabezpieczało się w przeszłości na cenach kakao. No i kiedy to kakao zaczęło tak bardzo rosnąć, okazało się, że być może część z tych zabezpieczeń no, przekroczyła swoje limity i te pozycje musiały być automatycznie zamknięte, co jeszcze podbijało te ceny w górę. Jak na razie w Polsce przynajmniej nie widzimy wzrostu cen czekolady w sklepach. Ona cały czas przed świętami jest mniej więcej w tej cenie około 5 zł za tabliczkę czekolady, ale no to się na pewno niedługo zmieni. Proszę bowiem zdać sobie sprawę, że to kakao za 10 tysięcy dolarów to oznacza, że 100 gramów tego kakao kosztuje 1 dolara, czyli po prostu niewiele mniej niż u nas w Polsce kosztuje tabliczka czekolady. Jako dla inwestorów no, powinniśmy być bardzo ostrożni, dlatego że tak wysoka cena i duży napływ liczby inwestorów i duży napływ inwestorów finansowych no, podbił tą cenę bardzo mocno, a 10 tysięcy dolarów to jest taka granica, która może być dla części inwestorów okazją do realizacji zysków i może wywołać jakąś korektę na cenach kakao. Także drogie kakao i to akurat przed świętami. Część z Państwa też właśnie przy okazji przedświątecznego tygodnia, czy może nawet poświątecznego, spędza wakacje za granicą. No a nie da się, znaczy oczywiście da się, ale większość z nas wyjeżdża na te wakacje latając samolotami i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że branża przewozów lotniczych przeżywa prawdziwy boom. Ożywia się wzrost gospodarczy w tych krajach, które żyją z turystyki, takie jak Hiszpania czy Włochy. Rośnie także liczba pasażerów linii lotniczych. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, jeśli lecieliście Państwo ostatnio samolotem, czy lecieliście Boeingiem, czy Airbusem, bo właściwie jeżeli lecimy liniami lotniczymi w Europie, wylatujemy z Polski, to jest właściwie pewność, mamy prawie pewność, że lecieliśmy samolotem wyprodukowanym przez jednego z tych dwóch producentów. Bardzo to są dwie ciekawe firmy. Jedna jest amerykańska, Boeing, druga jest europejska. Z tym, że Boeing ostatnio przeżywa spore problemy. Właściwie od czasu tych dwóch katastrof samolotów Boeing 737 MAX w roku 2018 i 2019, potem te samoloty były uziemnione, no ale teraz w styczniu doszło do doszło do katastrofy, takiego, znaczy doszło do takiego zdarzenia lotniczego, nie katastrofy. Doszło do zdarzenia, które polegało na tym, że podczas lotu linii Alaska Airlines część tego poszycia samolotu została wyssana czy wyrwana. No powstała tam taka wielka dziura, na szczęście nikomu się nic się nie stało, no ale jeszcze większa dziura w związku z tym powstała w renomie Boeinga i rzeczywiście no, trzeba powiedzieć, że firma przeżywa bardzo duże kłopoty, tak duże, no, że doszło do rezygnacji Dave'a Calhouna, który jest cały czas prezesem Boeinga. Od 2020 roku starał się wyciągnąć tą firmę z kłopotów, no ale dotychczas się to nie udało. Problemy Boeinga wynikają zarówno na etapie, wynikają zarówno na etapie produkcji, ale potem też na etapie kontroli jakości, serwisu. No firma gdzieś zatraciła tą świetną jakość, z jakiej słynęła w przeszłości, która właściwie jest jednak konieczna do funkcjonowania w branży lotniczej, w branży, która jest bardzo mocno związana z bezpieczeństwem. No i to bezpieczeństwo jest kluczowe dla pasażerów linii lotniczych. Cały czas zarówno Airbus, jak i Boeing mają sporo zamówień na nowe samoloty. Z tym, że no w tym okresie zdecydowanie lepiej radzi sobie Airbus. W minionym miesiącu, czyli w lutym, Airbus wyprodukował i dostarczył klientom 49 samolotów, Boeing tylko 27 takich maszyn. Jeżeli patrzymy na rok 2023, to 58%, czyli 735 samolotów dla linii lotniczych dostarczył Airbus, a 42%, 528 maszyn wyszło z fabryki Boeinga. Boeing produkuje tych samolotów mniej także z tego powodu, że amerykański nadzór nie pozwala mu zwiększać produkcji, ponieważ nadzór obawia się, że zwiększenie tej produkcji mogłoby pogorszyć jakość produkowanych przez Boeinga samolotów. No i te problemy, oczywiście ta sytuacja jest bardzo ciekawa, dlatego że Airbus jest w związku z tym jedną z niewielu europejskich firm, która radzi sobie lepiej niż jego amerykańska konkurencja. Raczej jesteśmy przyzwyczajeni do sytuacji odwrotnej. No i tak jak spojrzelibyśmy na akcje, bo to się odbija oczywiście na akcjach, to od początku roku akcje Airbusa wzrosły o prawie 20%. Airbus to jest firma, kojarzymy ją z Francją, ale to jest właściwie firma francusko-niemiecka. Natomiast akcje Boeinga od początku roku spadły o ponad 31%. Jeżeli porównalibyśmy to z indeksami, no to indeks S&P 500 od początku roku wzrósł 8,5%, a europejski Stoxx 600 o ponad 5%. Czyli widzimy to, że tutaj w większości wypadków to jednak amerykańskie firmy dzierżą tą palmę pierwszeństwa związaną z konkurencją między Ameryką a Europą. Trzeba zauważyć, że od 2020 roku Boeing notuje cały czas straty, no i próbuje się wyrwać z tych problemów. Właśnie tą receptą ma być zmiana prezesa. Receptą ma być też przejęcie części wcześniej wyłączonych podwykonawców, którzy zajmowali się i zajmują się produkcją kadłubów czy pewnych elementów związanych z produkcją samolotu, tak żeby firma miała znowu nad tym pełną kontrolę i mogła w pełni odpowiadać za jakość tych komponentów. Ale dużo rzeczywiście problemów Boeing ma, z dużą ilością problemów będzie się wzmagał, no i obserwujemy, widzimy to na akcjach tej firmy i to, że Airbus sobie radzi znacznie lepiej, chociaż trzeba powiedzieć, ostatnio prezes Airbusa powiedział, że wcale branży lotniczej problemy, i że przynajmniej jego firmie wcale te problemy Boeinga nie służą, gdyż jest to coś, co obniża zaufanie do całej branży, dla całej branży lotniczej. Trzeba jeszcze tutaj dodać, że zarówno Boeing, jak i Airbus mają taką swoją część związaną z produkcją dla wojska. To są śmigłowce, to są helikoptery, ale tutaj skupiałem się głównie na tej części związanej z produkcją pasażerskich samolotów, bo ona przeważa w tych elementach. Boeing zresztą być może będzie sprzedawał część taką swoją poboczną biznesu po to, żeby uzyskać dodatkowe środki na to właśnie, żeby wykupić tych podwykonawców i skupić całą produkcję samolotów pasażerskich w ramach takiej własnej in-house'owej produkcji. Bardzo Państwu dziękuję. Wysłuchaliście Państwo naszego podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Ja zapraszam Państwa już za tydzień na kolejną edycję. Życzę Państwu jednocześnie takich zdrowych, wesołych i byczych świąt wielkanocnych. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania tego naszego podcastu. A też, jeżeli Państwo wysłuchaliście tej polskiej edycji podcastu Market Bites, i jeżeli macie Państwo czas, to zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się też naszym innym podcastom w języku angielskim. Mój kolega Ben Leidler nagrywa świetny podcast The Daily Voice. To są codzienne podsumowania sytuacji rynkowej. No a w ramach Market Bites mamy także bardzo wiele ciekawych produkcji podcastowych dotyczących rynku finansowego, dotyczących poszczególnych spółek i dotyczących globalnego inwestowania. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Wysłuchałeś podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Po więcej zapraszamy na stronę etoro.com. Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie powinien być zatem traktowany jako sugestia inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej jakiegokolwiek konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.